On wspomoże swoje wierne sługi.
Czyli o tym, jak Bóg działa w historii.
Rafał Pawlik
zaprasza.
Witam Państwa. Dziś po raz drugi przyjrzymy się osobie świętej Brygidy. W zeszłym miesiącu rozmawialiśmy na temat jej życia do momentu wdowieństwa. Jak Państwo może pamiętacie, w 1342 roku Brygida po powrocie z pielgrzymki z Hiszpanii wraz ze swoim mężem osiada w zakonie cystersów. Był to zakon, z którym była związana już od dawna, ponieważ zarówno jej spowiednik, jak i spowiednik jej męża, ojciec taki można powiedzieć duchowy, był cystersem. Oni ten klasztor ze swoich pieniędzy wspomagali. Dlatego też pod koniec życia, bo mąż Brygidy był pewny, że życie się powoli jego kończy, postanowili osiąść w klasztorze i zająć się swoim własnym zbawieniem. Rzeczywiście w 1344 roku, niektóre źródła podają 1346, więc tutaj można powiedzieć jest pewna nieścisłość, ale to są raptem 2 lata różnicy. Mąż Brygidy umiera, Brygida zostaje wdową, no i jest wolna przed Bogiem, może swoje życie już kierować po swojemu, ponieważ osoba, która do tej pory była za nią odpowiedzialna, jest już u Pana. Oczywiście rodzina Brygidy wpada na ten genialny pomysł, tak jak mówiłem w zeszłym miesiącu, aby wydać ją kolejny raz za mąż. Natomiast to już nie jest młoda dziewczyna, która musi się podporządkować woli wcześniej ojca, teraz nie wiem, syna i starszego syna, tylko jest już to kobieta twarda, po przejściach w życiu, która doświadczyła już czym jest życie i stawia sprawę jasno, że absolutnie do żadnego zamążpójścia nie dopuści. Ona ma zamiar zostać wdową do końca życia, samotną osobą, która poświęci całe swoje życie Bogu. Dość ciekawe, bo o Brygidzie mówi się, że była w tym ostatnim etapie zakonnicą i rzeczywiście żyła jako zakonnica, ponieważ całe życie poświęciła Bogu. Natomiast tak oficjalnie żadnych ślubów nigdy do końca swojego życia nie złożyła. Ona na początku rzeczywiście przebywała w tym zakonie cystersów i przez te kilka lat po śmierci swojego męża zaczyna dostawać coraz liczniejsze objawienia. Te objawienia, Chrystus, tak jak mówiłem, Chrystus głównie na krzyżu, Maryja w chwale, również święci i zmarli, bo rozmawiała także ze zmarłymi, te objawienia zaczyna spisywać w takim, można powiedzieć, dzienniczku, który zresztą kiedyś zostanie też wydany za sprawą właśnie szwedzkich cystersów. I z tych objawień wynika, że Jezus bardzo mocno nakazywał Brygidzie krytykowanie rzeczywistości. To się zrobił taki europejski krytyk. To była kobieta, która miała pewną pozycję. Jak Państwo pamiętacie, ona na dworze zawiadywała wszystkimi damami w dworu. Znała ten dwór dobrze. Mówimy o szwedzkim dworze. No i póki była w związku małżeńskim, nie mogła do końca ten swój język otworzyć i krytykować rzeczywistość, ponieważ miała męża, który miał też pewną pozycję polityczną i mogła mu bardzo zaszkodzić. Więc jako dobra żona, absolutnie można powiedzieć, ten język musiała mieć schowany. Natomiast gdy została wdową, no w zasadzie nikt już jej nic nie mógł zrobić. Ona swoim zachowaniem nie mogła zaszkodzić tej najbliższej osobie, bo jeżeli chodzi o dzieci, no to te dzieci już żyły swoim własnym życiem w większości. Nie miała tej takiej blokady, aby siedzieć cicho. No i zaczęła krytykować. Na początku krytykowała właśnie dwór szwedzki. Rozwiązłość na tym dworze, złe obyczaje, które były tam wprowadzane. Jak pamiętamy, ja mówiłem o tym w zeszłym miesiącu, ten dwór Brygidy i jej męża był dworem, w którym ona nie pozwalała na pewnego rodzaju zabawy, pewnego rodzaju zachowania, ale był to dwór niezwykle radosny. Tak? Ona dbała o to, żeby wszyscy byli szczęśliwi, bo chrześcijaństwo jej się właśnie kojarzyło ze szczęściem. Tutaj wytyka Magnusowi drugiemu, królowi szwedzkiemu, jego grzechy. Robi to publicznie. Ona przez to traci tę pozycję, tak, można powiedzieć, dam dworu, ale ona za tą krytyką jakby powiedzieć, rzuca coś więcej. Znaczy mówi, że jeżeli on się nie nawróci, nie przestanie pewnych grzechów popełniać. Tutaj nie mam informacji, jakie to były grzechy. No można się tam domyślać, tak? Ale no może tutaj nie snujmy jakichś wielkich historii. Ona mu mówi wprost, jeżeli nie przestaniesz grzeszyć w ten sposób, co grzeszysz, no Bóg zacznie zsyłać na ciebie kary Boże. No i rzeczywiście Magnus na zdrowiu podupada, rzeczywiście w jego życiu zaczyna się dziać troszeczkę gorzej i na szczęście reflektuje. Reflektuje na tyle mocno, że gdy Brygida postanawia otworzyć nowy zakon, on się nazywał Zakon Najświętszego Zbawiciela, to będzie później Zakon Brygidek, ale w pierwszej swojej wersji to był Zakon Najświętszego Zbawiciela, to ten pierwszy klasztor zostaje uposażony właśnie przez Magnusa II oraz jego żonę. To znaczy, w jaki sposób ta krytyka Brygidy sprawiła, że Magnus zmienia swoje życie na tyle mocno, że nawet dorzuca jej trochę grosza do tego, by tworzyła pewne nowe dzieło Boże. Proszę Państwa, Brygida w tej swojej krytyce nie bała się nikogo. Otóż między innymi Bóg, oczywiście Jezus, mówił jej dużo o zakonie Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego. W tamtych czasach, to był rok, tak jak Państwo pamiętacie, to jest koniec XIV wieku, no zakon Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego, zwany przez nas krzyżakami, był pewnym opus Dei. Znaczy, ludzie twierdzili, że to jest dzieło Boże, które ma zanieść chrześcijaństwo na wschód, które ma po pierwsze bronić chrześcijaństwo na tym przedmurzu chrześcijaństwa, jak jest Królestwo Polski, natomiast no mają nawracać Prusów, a także może, dlaczego by nie, nawracać na słuszną wiarę, czyli wiarę łacińską tych złych prawosławnych z Moskwy. Otóż Brygida była tą osobą, która wysyłała listy do zakonu, mówiąc o tym, że nie, jeżeli wy się nie nawrócicie i w swoim zachowaniu nie zaczniecie przypominać rzeczywiście chrześcijan, to Bóg ześle na was karę. I proszę Państwa, nie chodziło o to, że oni mieli nagle rzucić tą broń, ponieważ to był zakon żołnierzy i ona absolutnie nie krytykowała tego, że są tymi żołnierzami. Ale jak my może pamiętamy troszeczkę lekcje historii, no zakon Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego to nie był taki zakon z czystymi rękami. Oni byli żołnierzami, ale często tą broń wykorzystywali po to, żeby zabijać niewinnych. Choćby rzeź Gdańska i inne tego typu, tutaj nie będziemy o krzyżakach teraz rozmawiać zbyt dużo, ale tego wydarzenia, które sprawiały, że no, był jakiś cień na tym zakonie. Jakiś demon tam się wkradł. I ona to widziała. Widziała to ze Szwecji. Znaczy ona nie była tam na miejscu, nie znała tych wszystkich niuansów politycznych. Nie wiedziała do końca, czy Prusi to się dadzą tak spokojnie nawracać. Tak? Ona miała taką wizję, że no najlepiej to gdyby tam poszli jacyś misjonarze, a zakon ich bronił, a nie żeby ten zakon po prostu rozwalał wioskę za wioską. Natomiast nie miała takiej do końca wiedzy. Jednakże Chrystus jej mówił o tym, że ten zakon idzie w złym kierunku. Oczywiście zakon to zignorował, wiem jak to się skończyło. Jako choćby klęską była wojna w 1410 roku, zresztą wygrana przez zakon, bo pamiętajmy, że Władysław Jagiełło tą wojnę przegrał, bo żeby wojnę w 1410 roku wygrać, to trzeba było zdobyć Malbork, nam się to nie udało, natomiast ten cios, którym było zabicie wielkiego mistrza krzyżackiego oraz zwycięstwo pod Grunwaldem, był tak potężny, że oni nie mogli przez kilka lat dojść do tego, co się stało, a cała Europa po prostu była w szoku. To był pewien już symbol tego, że ten zakon nie jest nieśmiertelny i Pan Bóg nad nim aż tak nie czuwa. Jak się wszystkim to wcześniej wydawało. W 1349 roku Brygida postanawia wyjechać do Rzymu. To było jej marzenie. Zawsze chciała pojechać do Rzymu. Zresztą chyba Ziemia Święta i Rzym to jest takie marzenie chyba wielu katolików. Ja osobiście też takie posiadam, ani w Rzymie, ani w Ziemi Świętej jeszcze nie byłem. Wszystko przede mną. I ona tam wyrusza na rok jubileuszowy. 1350 rok był rokiem jubileuszowym, rokiem odpustowym, dlatego postanawia właśnie wybrać się do Rzymu. No i jak osiada w tym Rzymie, to też rozpoczyna swoją pracę takiego krytyka rzeczywistości. Po pierwsze, to jest czas przed tymi wielkimi zmianami, które były wywołane schizmą protestancką. Ta schizma protestancka nie wzięła się z kosmosu. Wiadomo, że Luther, później też Calvin, no w jakiś sposób chcieli zareagować na grzechy Kościoła, które widzieli. Zareagowali w sposób niewspółmierny i zły. I to jest będę się tego trzymał na wieki wieków. Amen. Nikt mi nie wmówi, że było inaczej. Natomiast Kościół miał pewien problem w średniowieczu, zwłaszcza w tym XIV wieku. To był Kościół dwóch prędkości. Z jednej strony mamy wielkich świętych, wielkich mistyków, wielkich zakonników, a z drugiej strony mamy kardynałów grzeszników, kapłanów robiących karierę. I to był problem, z którym ludzie tamtego czasu musieli się zmierzyć. I był faktem znanym wszystkim. To nie było coś dziwnego. Bycie w stanie zakonnym w większości przypadków było związane z jakimś tam życiem rzeczywiście pobożnym, ale były też zakony, które gdy ktoś miał pozycję w tym zakonie, bo był opatem na przykład, szła za tym naprawdę niezwykła ilość pieniędzy. Bycie kapłanem też wielokrotnie było, można powiedzieć, z powołania Bożego, ale z drugiej strony, gdy ktoś w tej pozycji, w tej hierarchii kapłańskiej zachodził wysoko, znów miał za to niezwykłe profity finansowe. A nic tak nie deprawuje, jak pieniądze. No Pan Jezus mówi, nie możecie służyć Bogu i mamonie. No to był wielki problem średniowiecza, tak? No bo co znaczy, że Kościół nie miał mieć pieniędzy? To jakby Kościół nie miał być pieniędzy, średniowiecze by w ogóle, byśmy zginęli w średniowieczu, tak? Ponieważ Kościół był tą, jak pamiętam, byłem państwo, może kiedyś tą naszą audycję, jak rozmawialiśmy o inkwizycji, to mówiłem, że to Kościół po tym najeździe barbarzyńskim w wczesnym średniowieczu, to Kościół trzymał Europę w garści, to Kościół pozwolił tej Europie wyjść z tych wieków mrocznych, to Kościół sprawił, że myśmy się właśnie nie spadli cywilizacyjnie na samo dno, tylko udało nam się przetrwać ten zły moment i wyjść z tego złego momentu. I temu Kościołowi jako instytucji też były potrzebne pieniądze i to jest rzecz naturalna. Ale znów te pieniądze sprawiały, że wielokrotnie szły za tym problemy, szły za tym grzechy. No oprócz sfery pieniędzy jest jeszcze druga rzecz, która bardzo deprawuje, to jest sfera seksualności. Gdy Brigida przybywa do Rzymu, no to zaczyna wytykać wszystko i wszystkim. Głównie kardynałom. Jak widzi tych kardynałów, bo też byli święci kardynałowie, no ich oczywiście nie krytykowała, bo nie krytykuje się tych, których krytykować nie wolno, ale jak dowiadywała się o życiu kardynałów prywatnych, które absolutnie nie miało nic wspólnego z tą pozycją księcia kościoła. Pamiętajmy, że kardynał to jest książę kościoła, który chodzi na czerwono, nie dlatego, że to jest fajny kolor, tylko dlatego, że ma być gotowy oddać krew jak Chrystus. Natomiast ona widziała tych facetów, którzy tak naprawdę nie byli gotowi na żadną krew, a byli tylko gotowi wydawać pieniądze, no i brzydko mówiąc, no przepuszczać je często z ladacznicami. Więc zaczęła się wielka krytyka. To była sprawa publiczna, ona nie krytykowała tych ludzi gdzieś tam potajemnie. Można powiedzieć, że tak powinna. Ale pierwsze, co robiła, to ona głośno o tym mówiła. Tam też w tym Rzymie tworzy kolejny klasztor, który żyje na zasadach tych, które ona sobie na początku wymyśliła, jeszcze bez aprobaty kościoła. Ta aprobata nastąpi dopiero później. I zaczyna swoją taką, można powiedzieć, misyjną pracę w tym mieście. W mieście, które z jednej strony ma groby największych świętych chrześcijaństwa, czyli świętego Piotra i świętego Pawła, a z drugiej strony Rzym w tamtych czasach to kolebka grzechu. No i nie można tutaj udawać, że jest inaczej. Problemem końca XIV wieku był też fakt, że papież, jak ona przybywa do Rzymu, był to papież Klemens, później Klemens umiera i był to papież Urban V, że papieże nie osiedli w Rzymie. Otóż z powodów politycznych i tego konfliktu między cesarstwem a papiestwem, w które też wchodzi Królestwo Francji, papieże uciekają w pewnym momencie z Rzymu do Awinionu. I papież osiadł w Awinionie, Klemens V, gdy ona przyjechała do Rzymu, w Awinionie był i zaczyna dostawać listy od świętej Brygidy: człowieku, wracaj do Rzymu. Tu jest twoje biskupstwo, tu masz być, ty masz być świętym Piotrem naszych czasów. Klemens, no, zbytnio tutaj się tym nie przejmuje, natomiast po jego śmierci na tron Piotrowy zostaje wybrany papież Urban V, który od początku swojego pontyfikatu ma nadzieję wrócić do Rzymu. I te listy, które były listami, no, dość ostrymi, to było taka pokora, ale ostra, taka, że ja uniżona, ale słuchaj człowieku, jak nie wrócisz, no to źle robisz, tak? To jest też taka sztuka dyplomacji Brygidy. No te listy wskazywały jasno: Bóg chce cię w Rzymie. Ona w tym Rzymie będąc głosi nawet takie teorie, że Pan Jezus objawił jej fakt, że zarówno cesarz, jak i papież zjadą do Rzymu. Gdy to ogłosiła publicznie, ludzie ją wyśmiali. Twierdzili, że jest to niemożliwe, aby rzeczywiście do takiego wydarzenia doszło. W 1368 roku papież Urban V postanawia do Rzymu wrócić. To jest dość ciekawy też moment dla naszej historii, dla papiestwa w ogóle, bo papieże do tej pory właśnie nie mieszkali na Watykanie, tylko mieli inne swoje siedziby. Natomiast gdy papież Urban wrócił i zobaczył, jak to wszystko jest zniszczone, bo tym nikt się nie zajmował przez lata, gdy on był w Awinionie, to właśnie wzgórze w Watykanie obrał sobie na nową siedzibę i tam kazał zbudować swój dom, można powiedzieć, więc od tego czasu właśnie papieże rezydują w Watykanie. Do dzisiaj jest to miejsce właśnie związane najbardziej z papierstwem. W tym samym roku też do Rzymu przybywa Karol IV Luksemburski, czyli cesarz. Jej przepowiednia sprzed kilku lat się sprawdziła. Cesarz i papież w Rzymie w jednym momencie doszło do ich spotkania. O tych politycznych niuansach tego spotkania absolutnie nie będę mówił, bo nie ten moment. Natomiast był to też taki moment dla Brygidy bardzo ważny, ponieważ zobaczyła, że te jej wizje no nie są sztuczne. Znaczy Chrystus jej powiedział prawdę, tak? Tak będzie, tak się stanie. No i się stało. Brygida wykorzystuje ten moment, aby papieżowi dać swoją regułę zakonną, tego zakonu, które tworzy do zatwierdzenia. No jak papież to zobaczył, to się prawie przewrócił. To znaczy się, proszę Państwa, ta reguła to było coś, co nigdy wcześniej nie powstało, nigdy później nie powstało i nigdy nie powstanie. To znaczy, po pierwsze, Brigida wymyśliła sobie, że zakon powinien mieć dwa skrzydła. To znaczy się, z jednej strony powinien być zakon męski, z drugiej strony powinien być zakon żeński. Tymi obydwoma zakonami powinna przewodzić matka, czyli kobieta, i ona powinna według Brigidy być na czele zgromadzenia zarówno męskiego, jak i żeńskiego, które to miało mieszkać w jednym klasztorze. No papież po prostu spadł z krzesełka, mówiąc tak kolokwialnie, absolutnie się na to nie zgodził. To znaczy się, do dzisiaj Kościół uważa, że ze względu choćby na możliwość zgorszenia, tak? Absolutnie w jednym budynku nie mogą mieszkać zakonnicy z zakonnicami, bo skojarzenia o grzech i głupie ploty mogłyby, nawet gdyby tam żadnych grzechów nie było, powstać automatycznie. Dlatego od razu ten pomysł odrzucił. Odrzucił też pomysł, aby to właśnie kobieta była absolutną władzą w zakonie. W zakonach żeńskich do tej pory zawsze było tak, że rzeczywiście była jakaś matka przełożona, ale ona ostatecznie musiała słuchać bądź jakąś osobę dedykowaną przez Rzym, bądź biskupa miejsca, tak? To biskup miejsca miał ostateczną władzę, czy też właśnie jakiś, nie wiem, prokurator, czy ktoś wysłany z Rzymu miał ostateczną władzę nad tym zakonem. Brigida chciała ten pomysł odrzucić, chciała, żeby to właśnie matka przełożona była ostateczną władzą w tym zgromadzeniu, dlatego też papież Urban przyjął tą jej regułę, zmienił ją, znaczy nie wiadomo, czy on ją zmienił, czy komuś to zlecił, ale reguła została zmieniona i rzeczywiście w 1370 roku, czyli po 2 latach pracy nad tym dokumentem, to było takie wstępne zatwierdzenie, no jak Brigida zobaczyła ten dokument, to wiedziała, że to nie do końca jej pomysł, no ale co miała zrobić, już ostatecznie się na to zgodziła, bo stwierdziła, że ona woli, żeby była jakaś podstawa prawna i te jej siostry mogły żyć, to w pierwszym etapie tego zgromadzenia to było taki zakon czysto kontemplacyjny, więc cieszyła się, że chociaż jakiś sukces osiągnęła. W Rzymie będąc, Brigida dostaje coraz więcej objawień i najsłynniejsze jej objawienie to objawienie, które otrzymała w Bazylice Świętego Pawła za murami. Tam jest taki wielki krucyfiks, zresztą stoi do dzisiaj, przed którym modląc się rozmawiała z Chrystusem i spytała z czystej ciekawości, ile razy Chrystus był biczowany. Chrystus jej odpowiedział, że to było 5480 ciosów, które otrzymał, i aby uczcić te rany, chciałby, aby ludzie przez rok codziennie mówili 15 razy Ojcze Nasz i 15 razy Zdrowaś Mario. To się nazywa tajemnica szczęścia. Za tą tajemnicą szczęścia, czyli tym uhonorowaniem ran Chrystusa, idzie wiele, naprawdę wiele obietnic chrystusowych, związanych z tą liczbą 15. Ja ich nie będę wszystkich czytał, natomiast jest tam na przykład informacja, że można 15 dusz czyśćcowych ze swojej rodziny, czy też rodziny współmałżonka wyciągnąć z czyśćca, 15 bliskich, czy też dalekich krewnych, którzy są daleko od Boga, do tego Boga przyprowadzić, 15 krewnych, którzy jest blisko Boga, przy Bogu wzmocnić, i tam ta liczba 15 rzeczywiście sporo razy występuje. Natomiast no, jest to rzeczywiście, tamtych obietnic jest sporo i czytałem na różnych forach internetowych, że ludzie do dzisiaj modlą się tą modlitwą i dzielą się jakimiś tam łaskami, które od Boga otrzymują. Czyli tak, jeden rok, równo jeden rok, 15 razy Ojcze Nasz, 15 razy Zdrowaś Mario codziennie, właśnie myśląc o tym, że Chrystus był biczowany za nasze grzechy. Proszę Państwa, papież Urban jednak ze względu na dość trudną sytuację polityczną w Rzymie postanawia uciec z Rzymu i wrócić właśnie do Francji. Gdy Brigida się o tym dowiaduje, zaczyna pisać do niego listy i można powiedzieć obkłada go klątwą. Mówi mu, że w momencie, w którym on ucieknie z tego Rzymu, Bóg ześle na niego karę i absolutnie nie będzie od tego odwołania. Jeżeli on w swoim lęku uważa, że jego życie jest ważniejsze niż misja Piotra, a tak naprawdę ucieczka z Rzymu była ostatecznie dowodem na to, w jaki sposób, Bóg go zniszczy. I w ten sposób to przedstawia Urbanowi. No Urban mimo wszystko ucieka z Rzymu. Jest to rok właśnie 1370. Po kilku miesiącach naprawdę zapada potężnie na zdrowiu, jest chory, bardzo cierpi i ostatecznie umiera. Można powiedzieć, że kolejna klątwa Brigidy się sprawdza. Jest to kolejne potwierdzenie, że gdy Jezus do niej coś mówił, mówił rzeczywiście prawdę. I Brigida nie mówiła tego dlatego, że Urban ją zdenerwował, tylko wiedziała, że misja papieża przez wieki, w tamtych czasach również, jest ważniejsza niż jego lęki o swoje własne życie. W 1370 731 roku 68-letnia Brygida postanawia spełnić ostatnie swoje marzenie w życiu. To jest w ogóle całkiem ciekawe w jej życiu, że ona miała jakieś marzenia i postanawiała je spełniać. Jak była żoną, to postanawiała nawracać swojego męża, to było jej marzenie, ostatecznie jej się udało, bo przecież umarł w zakonie cysterców blisko Boga. Gdy została wdową, miała marzenie wyjechać do Rzymu i wyjechała. No i zostało jej to jedno marzenie, czyli wyjazd do Ziemi Świętej. Postanawia do tej Ziemi Świętej pojechać jako już starsza kobieta, bierze ze sobą swojego syna, który niestety w trakcie tej pielgrzymki również umiera. Karol umarł w Neapolu. Był to duży cios dla Brygidy i rzeczywiście w tym momencie mamy takie zachwianie, takiego jej szczęścia życiowego, bo może nie zachwianie wiary, ale no, był to dla niej duży cios, że musiała pochować swojego syna. Ale mimo wszystko dalej udaje się do Ziemi Świętej. Tam będąc modli się o zbawienie swoich dzieci. Dostaje też objawienie, że właśnie Karol jest w niebie, więc się nie musi o niego martwić, ponieważ udało się jej tak go wychować, że no, nie zmarnował swojego życia i dostał chwałę Bożą w niebie. Bardzo ją to uradowało i ta radość jej troszeczkę wróciła, ale w drodze do Rzymu, gdy wraca z powrotem z Ziemi Świętej do Rzymu, zaczyna się źle czuć. Ta pielgrzymka trwała 2 lata, więc to jest już rok 1373. Ma 71 lat. Zapada na zdrowiu i ostatecznie umiera. Jej ciało zostaje przewiezione właśnie do Szwecji, bo tam chciała zostać pochowana. Proszę Państwa, po jej śmierci znów zaczynają się dziać cuda, które można nazwać takimi cudami formalnymi. Jak Państwo wiecie, no w średniowieczu, zresztą do dzisiaj, proces beatyfikacyjny to jest jakiś tam czas. Najlepiej, gdy to jest długi czas, to znaczy się, gdy to już jest, nie wiem, 100-200 czasami lat po śmierci kandydata na ołtarze, gdy już wszystko jest zbadane, gdy już wiadomo, jaki jest rzeczywiście owoc jego życia, kiedy nie wyjdą jakoś tam przez przypadek jakieś nowe dokumenty. Ja pamiętam proces beatyfikacyjny matki Teresy z Kalkuty, gdy on się skończył i nagle się okazało, że wyszły jakieś, znaleziono jakieś nowe listy i kongregacja się załamała, bo co, jeśli tam jest coś przeciw wierze, przez szybko czytano, to te listy, na szczęście się okazało, że nic takiego nie było, ale no problem był, tak, bo gdyby się okazało, że nagle matka Teresa zaczęła jakieś pisać herezję, no to trzeba byłoby tą decyzję może odwołać, no nie wiadomo, co by było, więc pośpiech też nigdy nie jest w takich rzeczach wskazany. Tutaj już w 1377 roku rozpoczyna się proces beatyfikacyjny. Na ten proces beatyfikacyjny miała duży wpływ córka naszej bohaterki, świętej Brygidy. Jak już mówiłem, Katarzyna została też później świętą, była pierwszą opatką w zgromadzeniu, którym jej matka założyła i bardzo mocno umiała wykorzystać swoje wpływy, aby ten proces beatyfikacyjny swojej matki przyspieszyć. I rzeczywiście on trwa do roku 1391, gdy papież Bonifacy IX wynosi ją na ołtarze. To tempo tego procesu beatyfikacyjnego niektórych dość mocno, no można powiedzieć, denerwowało i tak kazało zadać pytanie, czy rzeczywiście tu wszystko jest w porządku, tak? Czy rzeczywiście ta kobieta, która ostatecznie nie była taką do końca, w końcach swoich dni pokorną służebnicą pańską, która potrafiła skrytykować papieża, która potrafiła skrytykować króla, która potrafiła skrytykować no, zakon Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego, czy ona rzeczywiście tą świętą być powinna? No ale sobór w Konstancji ostatecznie w 1415 roku dowiódł i jakby powiedzieć oficjalnie potwierdził, że Brygida rzeczywiście świętą jest. Jest to rzeczywiście takie ciekawy dokument, no bo sobory raczej takimi rzeczami się nie zajmowały, miały inne rzeczy na głowie, a tutaj jednak sobór, czyli zgromadzenie biskupów z całego świata, oczywiście tylu, ile tych biskupów przybyło i kardynałów, postanawia potwierdzić oficjalnie, że decyzja Bonifacego IX była jak najbardziej słuszna i należy czcić Brygidę jako świętą. Jej kult oczywiście się rozwija, Brygidki też jako zgromadzenie się dość mocno rozwija, są też obecne w Polsce. Natomiast w 1999 roku święty Jan Paweł II postanawia wraz z m.in. tam Edytą Stein podnieść ją do rangi patronki Europy. I Benedykt XVI dość pięknie o tym powiedział, że jest to święta, która nas jeszcze niejedno może nauczyć. To znaczy się, my o niej zapomnieliśmy, jak kolejny raz mówię, zapomnieliśmy, bo często o tych świętych zapominamy. Natomiast jest kobietą, która ma tak bogaty życiorys, że wgłębiając się w ten życiorys, możemy rzeczywiście odnaleźć wiele. Jeszcze tylko Państwu powiem na koniec, że jej zgromadzenie, Brygidki, mimo że ostatecznie nie wyglądały tak, jak Brygida sobie tego chciała tak formalnie zażyczyć, spełniały to jej dzieło, były zatwierdzone ostatecznie, takie ostateczne zatwierdzenie w 1378 roku, są zgromadzeniem obecnym do dzisiaj, dość dobrze prosperującym. Też wydało to zgromadzenie kilka świętych kobiet, dlatego też to dzieło Brygidy ciągle trwa. Nie jest czymś, co zginęło gdzieś w mrokach historii. Mam nadzieję, proszę Państwa, że ta audycja dwuczęściowa Państwu się podobała. Jest to rzeczywiście święta, która dużo może nas nauczyć, jak powiedział Benedykt XVI. W szczególności ten drugi etap pokazuje, że no musimy też patrzeć na swoje zbawienie, ale gdy widzimy grzechy innych, które są rzeczywiście grzechami bardzo mocnymi, nie możemy siedzieć cicho. Komu wiele dano, wiele od niego wymagać się będzie, mówi Chrystus. Brygida o tym pamiętała, dlatego głównie w swojej krytyce krytykowała władców, kardynałów, papieży, zakonników. Nie skupiała się na krytyce ludzi. Ludzi przestrzegała. Tak jak mówiłem na zeszłym naszym spotkaniu, gdy pisała do małżonków, to tam mówiła, żeby uważać, że nie wolno coś robić, ale nie niszczyła ich. O, jak wy możecie. Natomiast w ten sposób postępowała właśnie z tymi, którzy mieli władzę. Z tymi, którzy mogli coś zmienić, z tymi, których Bóg dużo dał, bo ostatecznie jak człowiek się rodzi w rodzinie królewskiej, znaczy, że Bóg dużo mu dał, nie można tutaj temu zaprzeczyć. Jest to dobry kierunek ogólnie, jeżeli chodzi o nasze myślenie. Ja pamiętam Benedykta XVI, jego postawę, gdy parlament hiszpański zatwierdził ustawę o aborcji. Wiadomo, ten parlament został wybrany przez ludzi w Hiszpanii, więc w jakiś sposób ci ludzie są za to odpowiedzialni. Gdy Benedykt XVI był w Hiszpanii po tym wydarzeniu, absolutnie nie krytykował tych ludzi, nie mówił, jak wy mogliście głosować na tę partię, tylko mówił im o znaczeniu życia, mówił im o znaczeniu życia ludzkiego od naturalnego poczęcia, mówił im o tym, że to jest życie, katechizował ich. Ale gdy spotkał się z królem Hiszpanii, który miał zwyczajowe prawo weta, a tego nie zrobił, to ten facet wyszedł praktycznie spocony z tej audiencji. To była audiencja przy zamkniętych drzwiach, ale Benedykt XVI, nie wiem co on tam nam powiedział, ponoć go tak zbeształ, używając takiego języka, mogę chyba go użyć, że król Hiszpanii do końca nie wiedział, co ma ze sobą zrobić, wyszedł spocony z tej audiencji i gdy go zapytano, o czym rozmawiali, powiedział, że rozmawiać nie będzie. Dopiero później wyszło, że właśnie rozmawiali o tej ustawie, której rodzina królewska mogła zwyczajowo się przeciwstawić, ale tego nie zrobiła, bo rzeczywiście monarchia w Hiszpanii teraz tak wygląda, że w zasadzie potwierdza wszystko, co parlament ustali, bo już ma taką tylko funkcję reprezentacyjną. Ale gdzieś tam ostatecznie to prawo weta posiadała, król z tego nie skorzystał, dlatego Benedykt XVI dość mocno go skrytykował. W tym znaczeniu można powiedzieć, że był podobny do Brygidy Szwedzkiej. Dlatego gdy Benedykt właśnie mówił o Brygidzie jako o tej, która może nas wiele nauczyć, nie mówił tylko i wyłącznie o świętości jej życia małżeńskiego, o jej mistycyzmie, o postawie kontemplacji, ale mówił o całym życiu. Również o tym etapie krytyki. Również o tym, że nie można udawać, że wszystko, co się dzieje dookoła jest fajne. Don't worry, be happy. Tak? Wszystko będzie w porządku. Nie. Gdy widzimy grzech, musimy coś z tym zrobić. Czasami jest to modlitwa, czasami jest to rozmowa, czasami jest to krytyka. Brygida nie bała się tej krytyki. Co jest dość ważne, ponieważ my, tak mi się wydaje ostatecznie, gdy myślimy o krytyce, zaraz nam się kojarzą jakoś tam te słowa Jezusa, aby nie oceniać, tak? Nie sądzić, bo będziemy sądzeni. Brygida nie sądziła. Absolutnie. Sądzenie to jest głównie sądzenie intencji. Brygida nie zarzucała tym ludziom, że są źli wewnętrznie. Nie zarzucała im, że są jacyś dalecy od Boga. Mówiła im tylko, nie rób tego. Nie rób tego. To jest grzech. Tego ci nie wolno robić. Bo jak to zrobisz, to zginiesz. Mówiła prawdę. Do tego nas zachęcam. Mam nadzieję, że postać tej osoby będzie wam bliższa po tych dwóch spotkaniach. Życzę dobrego okresu wielkanocnego. Do usłyszenia.